Kształtowanie się systemu komunistycznego w Polsce. Z tego odcinka podcastu dowiesz się, jak komuniści zapewnili sobie władzę w państwie, w jaki sposób zlikwidowali legalną opozycję. Po zajęciu ziem polskich przez Armię Czerwoną, komuniści z Polskiej Partii Robotniczej, w skrócie PPR, dzięki sowieckiej osłonie, mogli budować własny aparat państwowy. Robili to wbrew woli społeczeństwa, w większości wrogo do nich nastawionego. By zdobyć poparcie najuboższych Polaków, w pierwszych 2 latach rządów nie propagowali marksizmu-leninizmu, lecz głosili hasła tzw. demokracji ludowej, opartej na sprawiedliwości społecznej. Unikali też bezpośrednich ataków na Kościół katolicki. Od 1945 roku władzę w Polsce formalnie sprawował tymczasowy rząd jedności narodowej, zdominowany przez Władysława Gomułkę, wicepremiera, a zarazem sekretarza generalnego PPR. Premier Edward Osóbka-Morawski z Polskiej Partii Socjalistycznej, w skrócie PPS, odgrywał niewielką rolę, podobnie jak ministrowie z PPS. Jedyną przeciwwagę dla Gomułki próbował stworzyć wicepremier Stanisław Mikołajczyk, były premier rządu RP na uchodźstwie i lider Polskiego Stronnictwa Ludowego, w skrócie PSL. Realna władza należała jednak nie do rządu, lecz do biura politycznego Komitetu Centralnego PPR, złożonego z kilku osób. Najważniejszą rolę odgrywali w nim Władysław Gomułka oraz Bolesław Bierut, zaufany człowiek Stalina, z którym kierownictwo PPR uzgadniało wszystkie istotne decyzje. PPR, licząca w czasie wojny kilka tysięcy członków, po wojnie stała się partią kilkuset tysięczną. Biuro polityczne wydawało polecenia komitetom wojewódzkim i powiatowym PPR, a one nadzorowały pracę wojewodów i innych urzędników państwowych. Drugim obok PPR filarem nowej władzy był Urząd Bezpieczeństwa, w skrócie UB, czyli Tajna Policja Polityczna. Prace i tortury bezpieki, jak powszechnie nazywano UB, nadzorowali oddelegowani do Polski oficerowie sowieckiego NKWD. Pomocniczą funkcję wobec UB pełniła Milicja Obywatelska, w skrócie MO, zajmująca się też przestępstwami kryminalnymi i służbą patrolową. Trzecim filarem nowej władzy było Wojsko Polskie, którym dowodził marszałek Michał Rola-Żymierski, jeszcze przed wojną agent sowieckiego wywiadu. Aby zdobyć poparcie chłopów, komuniści przeprowadzili reformę rolną. Państwo przejęło bez odszkodowania duże majątki prywatne. Część uzyskanej ziemi przydzielono kilkuset tysiącom chłopów. Z reszty utworzono później Państwowe Gospodarstwa Rolne, w skrócie PGR-y. Poprawę położenia robotników miała zapewnić nacjonalizacja przemysłu. Państwo przejęło niemal wszystkie przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 50 pracowników na jedną zmianę. Jednak nacjonalizacja przemysłu nie wpłynęła na poprawę warunków życia robotników. Niezadowolenie budziły braki w zaopatrzeniu oraz reglamentacja żywności sprzedawanej na kartki. Kłopoty z zaopatrzeniem pogłębiła tzw. bitwa o handel, w ramach której komuniści zlikwidowali blisko połowę prywatnych przedsiębiorstw handlowych. Reforma rolna i nacjonalizacja przemysłu były wstępem do zastąpienia gospodarki rynkowej gospodarką nakazowo-rozdzielczą, zwaną też gospodarką planową, wzorowaną na doświadczeniach sowieckich. Jedyną legalną opozycją polityczną pozostało PSL kierowane przez Stanisława Mikołajczyka. Komuniści na rozmaite sposoby atakowali tę partię. Od propagandowej nagonki na siłę reakcyjną, po mordowanie jej działaczy. Ponieważ obawiali się zwycięstwa PSL w wyborach parlamentarnych, odsunęli je w czasie. W zamian zapowiedzieli referendum ludowe, które miało zbadać nastroje społeczne i być próbą generalną fałszowania wyników. Referendum odbyło się w czerwcu 1946 roku. Jego uczestnicy odpowiadali na 3 pytania. Komuniści wezwali do głosowania 3 razy tak. PSL do odpowiedzi nie na pierwsze pytanie, czy jesteś za zniesieniem Senatu. Wyniki zostały sfałszowane. Według komunistów większość Polaków zagłosowała 3 razy tak. W rzeczywistości tylko 27%. Wybory do Sejmu odbyły się w styczniu 1947 roku. Poprzedziła je fala aresztowań członków PSL, zabójstwa działaczy tej partii, a także unieważnienie jej list wyborczych w okręgach zamieszkanych łącznie przez 1/5 obywateli. Wyniki zostały sfałszowane. Na blok Stronnictw Demokratycznych, czyli PPR i jej przybudówki, głosowało rzekomo 80% wyborców, na PSL 10%. Skala fałszerstwa była tak ogromna, że historykom do dziś nie udało się ustalić rzeczywistych wyników. Dane cząstkowe wskazują na zwycięstwo PSL. Na mocy małej konstytucji uchwalonej przez Sejm w 1947 roku, to właśnie Sejm sprawował najwyższą władzę w państwie. Wybierał też prezydenta, którym został Bolesław Bierut. Stanisław Mikołajczyk uciekł za granicę, by uniknąć aresztowania. PSL zostało opanowane przez działaczy prokomunistycznych, a 2 lata później przestało istnieć.